Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
Leśne Wędrowanie z Radiem Lublin.
Jest jedynym z psowatych w Polsce, który zapada w sen zimowy, powiedzmy. One przesypiają część zimy. Jak jest cieplej, to wiadomo, że się budzą, chodzą takie oszołomione, ale właśnie po to żerują intensywnie na jesieni, żeby przespać zimę.
Kto to może być? Choć pojawiły się już takie odpowiedzi, że to niedźwiedź, no bo wiadomo, że pierwsze skojarzenie od przedszkola. Kto zasypia, kto zapada w sen zimowy? No oczywiście niedźwiedzie, ale niedźwiedzie to raczej z rodziny niedźwiedziowatych, a nie psowatych, więc proszę się zastanowić. 801 50 10 22, a także lasmałpka.radio.lublin.pl. Dzień dobry, panie Andrzeju.
Dzień dobry, pani redaktor. Witam pięknie panią, witam pana za konsolą, współsłuchaczy i pierwsze, że tak powiem, zdanie. Lepszego roku niż ten był, a poza tym spokojniejszego i takiego, który w podsumowaniu potem okaże się no przynajmniej nie gorszy. Przepraszam, że tak mówię, ale no niestety jest tak, a nie inaczej. Wracając do audycji, do stricte, nie wiem, czy chodzi o jenota przypadkiem.
Tak! I bardzo dobrze jednak. Wiedza no. Gdzieś tam, prawda, utrwalana, nabywana, także i mam nadzieję, dzięki naszej audycji nie idzie w las, tylko rzeczywiście państwo z niej korzystają. Tak jest, chodzi właśnie o jenota. Będziemy mówić o jenocie raz jeszcze, bo mamy kolejne ważne informacje, jeśli chodzi o jenoty także w Lasach Włodawskich. I do kompletu, do tego jenota dodamy jeszcze jedno zwierzę, które prawie tak jakby się stroiło na Sylwestra, bo bardzo lubi, no może nie tyle cekiny i srebro, ale złoty kolor. I o tym jeszcze za chwileczkę będziemy rozmawiać. A pan też coś chciał na temat sylwestrowych zabaw, panie Andrzeju?
Panie redaktor, tak się składa, że wracam do kwestii tych przesympatycznych rzeczy błyszczących, strzelających w niebo iskrami, przy tym huczących odpowiednio. Coś pięknego. Tylko tak, czy my jesteśmy w stanie zastąpić piękno gwiazd, piękno księżyca, nie tylko w pełni, tym, że pochuczymy sobie, powiedzmy, pokolorujemy to niebo, od tak sobie pędzelkiem na chwilę, a przecież ciągle była mowa o tym, że jeszcze mamy zwierzaczki, mamy jeszcze ptaki. Ileż to tysięcy ptaków padło ofiarą tychże wyczynów, ile zwierząt, powiedzmy, dostało, no mówiąc tak krótko, małpiego rozumu i potem gdzieś rozbijało się, ginęło, uciekało. Czy to jest potrzebne? Zastanowiłbym się. Wiem, że to jest troszeczkę głos mającego na puszczy, ale proszę mi wierzyć, gdyby ci, którzy wezmą dzisiaj te powiedzmy sobie, race czy nie race, no nie mówię o krótkolufowych jakichś urządzeniach do wystrzeliwania petard, gdyby przeżyli troszeczkę tego, co no ja miałem niestety obowiązek przeżycia służbowego, że koło nas rąbało, waliło i tylko patrzało się, trafił czy nie trafił, żyjesz czy nie żyjesz. Ile jeszcze mam kolegów z tych, którzy przed chwilą tu byli? Przykre, ale prawdziwe. Te huki to były huki nie na żarty, a wspomnienia zostały. Poza tym spojrzymy troszeczkę jednak bardziej na tych naszych przyjaciół, którzy no, mają te huki nad głowami nie na żarty, nie dla poświaty, nie dla przyjemności. Przecież to jest tu, teraz i dzisiaj. Ja tu z całym szacunkiem podchodzę do Jurka Owsiaka, którego zawsze podziwiałem i będę podziwiał, który ostatnio oświadczył, że koniec z tymi, prawda, no, ogniki do nieba czy
światełka
do nieba.
Światełka do nieba. Mhm.
Koniec z tym oświadczył, dlatego że po prostu nie tylko, że miał, powiedzmy sobie, no, dużo tych no, uwag odnośnie, ale Po co, na co, dlaczego? Chwila huku, co, dowartościować się?
Panie Andrzeju, ja mam wrażenie, że to nie jest już w ostatnich latach zwłaszcza głos, ten jeden pojedynczy wołającego na puszczy, jak pan powiedział, że coraz częściej i coraz więcej tych głosów się pojawia. Ja cieszę się także z tego powodu, że do tych opisów, jakie zwierzęta, które zwierzęta cierpią tak naprawdę, że nie są to tylko i wyłącznie te nasze ukochane psiaki domowe, że dochodzi także w dyskursie również ten aspekt ornitologiczny. Więc to też jest, myślę, że ważne w ostatnich latach, prawda?
Panie doktorze, to jest wszystko, że tak powiem, jesteśmy ludźmi i pokażmy tą ludzkość człowieczeństwu nawet wobec tych słabszych bezbronnych, którzy no, zawierzyli nam te oczy patrzącego pieska, czy kotka, czy innego stworzonka, prawda? No nie wiem, bo jednota to nie widziałem, nie patrzyłem mu w oczy, ale patrząc w oczy, one żądają od nas opieki solidnej, normalnej, w zamian za poświęcenie, za przyjaźń. Dajmy im to. Pamiętam to jeszcze, no nie dalej jak wczoraj, zorientowałem się, że bardzo, bardzo znacznie do góry podskoczyła cena karmy, tej zwykłej, prostej karmy dla naszych zwierzaków domowych. No, żwirku, karmy i tak dalej, i tak dalej. To przecież te złotóweczki poświęćmy tam. Dajmy żyć i twórzmy piękno tego życia, a nie poklask, no, wzniesienie oczu do nieba. Jakie to piękne. A jeszcze kawałek petardy, jak nieraz odpali nie w tą stronę, no to karabin strzela raz, a petarda też raz, ale też może być szkodliwa.
Dziękujemy za te przestrogi, jak zawsze. Wszystkiego dobrego, panie Andrzeju. Pozdrawiam serdecznie. A propos tego, że z jenotem tak oko w oko się pan nie spotkał, to za chwileczkę powiemy o tych zachowaniach jenotów. Rzeczywiście są o wiele bardziej skryte niż na przykład takie lisy. Dlatego pomimo, iż jest ich całkiem sporo, także i w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, to jednak niezbyt często je widujemy. Jenoty jeszcze zapadają w sen zimowy w Polsce, pani Mirka napisała. I o jenocie znów rozmawiamy, a w pierwszej chwili słysząc o zimowym śnie, to chyba każdemu na myśl przychodzi majestatyczny niedźwiedź, a tu proszę, taka drobinka też przysypia sobie zimą. Ciekawe to bardzo, słucham i nadziwić się nie mogę, ile ciekawostek w naszych lasach, pisze pani Małgorzata. lasmałparadio.lublin.pl. Dziękujemy, pozdrawiamy i przechodzimy do jenotów.
Pochodzi z Mandżurii i jest to typowy, tak jak Tadzio mówi, gatunek azjatycki. Są dwie wersje, że w okresie międzywojennym z ferm pouciekał, a druga, że w latach 50. gdzieś ze wschodu, tutaj też z ferm futerkowych uciekł, bo jednak on tutaj był hodowany na fermach futerkowych. I dzisiaj w całej Polsce mamy tych jenotów sporo i jest uważany za gatunek obcy, czyli praktycznie podlegający całorocznemu odstrzałowi, eksterminacji. Z tym, że behawior tego jenota jest troszeczkę inny od lisa, bo on zajmuje takie tereny bardziej podmokłe, bagienne i jest nie tylko z drapieżnikiem, ale też zbieraczem i silnie jest związany po prostu z rodzinnym trybem życia, jak to się mówi. Czasami i ta samica jenota to ma nawet 7 czy 8 młodych. Ja widziałem osobiście, jak 7 młodych znęcało się nad tą matką, tylko kłaki leciały, futro, tak się jak bawiły i one w tym miejscu no, przez cały sezon gdzieś tam bytują. Potrafią wyciągać jaja ptaków wodnych, ale też oczywiście żywią się drzemnicami, na płazy polują, na gady, także tu jest i owady, chrząszcze, a na jesieni no to potrafią też zachodzić do sadów, jedzą normalnie tutaj owoce, gruszki, jabłka. Sam widziałem osobiście, mam zdjęcie jenota na jabłkach.
To musi być bardzo ciekawa fotografia. Oczywiście uśmiechniemy się do pana komendanta posterunku Straży Leśnej z terenu Nadleśnictwa Włodawa, do Włodzimierza Czarzyka o taką fotografię i będziemy ją państwu pokazywać. No spodobał im się ten nasz polski klimat, tym jenotom.
Klimat, oni mają o wiele surowszy klimat, powiedzmy, w tej Mandżurii, no nie? Nasz klimat im odpowiada. Rozprzestrzeniły się, powiedz, czy to od lat 30. w zależności od tego, którą wersję przyjmiemy, czy od 50. Są pospolite na terenie całej Polski. Tylko z tym, że ich oczywiście tak nie widać jak lisów, bo one mają bardziej skryty tryb życia, w nocy bardziej żerują. Ale niektórzy myśliwi, ci, którzy siedzą na ambonach, polują, no to widzą często te jenoty.
Że tutaj się dobrze mają. No to jest podobna szerokość geograficzna prawdopodobnie, co ta Mandżuria, choć tam jest klimat bardziej surowy. Bardziej surowy. A być może one same migrują w tę stronę, tak jak zwierzęta mają to w, takie poszerzanie, poszerzanie zasięgu swojego gatunku, nie?
No i oczywiście terytorium także całościowo. Zobaczymy, jak to się będzie rozkładało. A skoro poszerzają to terytorium, skoro coraz więcej ich, no to wiadomo, że muszą po pierwsze coś jeść i o tym jedzeniu tutaj już całkiem sporo było, ale także muszą mieć gdzie mieszkać.
Najczęściej to borsuki kopią takie najbardziej, no, najbardziej rozgałęzione nory. Czasem te nory zajmują lisy, ale wykopują też i swoje. Można rozpoznać, czy zajęte jest przez borsuka, czy przez lisa. No bo lis tam jeszcze jak ma młode, to zostawia jakieś fragmenty zdobyczy. Borsuk ma, że tak powiem, większy porządek. Ale też jenoty zajmują te nory tak samo. I jeden z moich przyjaciół, to jak wilki wracały z powrotem na Warmię, bo był taki czas, w 80-tych latach tam ich nie było, a później zaczęły się rozprzestrzeniać, to zauważył, że wilki nigdy nie darowały jenotowi. Po prostu był silny antagonizm pomiędzy wilkiem a jenotem. I wilki likwidowały wszystkie jenoty na swoim terytorium.
A ciekawa jestem, jak z tym zwierzęciem, o które teraz Państwa zapytam, a propos tego złota, cekinów, w przyrodzie też występuje kolor złoty, może taki no bardziej złotawy, powiedziałabym, żeby nie powiedzieć tego sformułowania, które jest częścią odpowiedzi na pytanie, cóż to może być za zwierzę, które lubi złoto i to pewnie nie tylko w Sylwestra.
Sierść ma taką po prostu też szaroburą, ale z odcieniem takim złotym po prostu. To jest pośrednio wielkością pomiędzy wilkiem a lisem. To tak jakby był lis na dłuższych łapach.
Cóż to za zwierzę? Czyli lis na dłuższych łapach, delikatnie. No i jednak ten kolor złoty do kompletu. Dzień dobry, panie Marianie.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Panią, pani Magdo i całą redakcję. Co prawda to dzisiaj nie bardzo jestem w temacie, więc i nie będę odpowiadał na to pytanie, bo mamy problem z dostępem do internetu. Nie słucham od początku audycji.
Ale to zupełnie nie szkodzi. Nas być może bardziej interesuje to, jak tam ta wiosna na roztoczy, bo zima się chyba już skończyła i roztopiła.
No, to znaczy jesień, zima... Wiosna, przedwiośnie, czyli okres powiosenny, to były tak generalnie od 9 grudnia do, załóżmy, tam 15 grudnia czy 20. To było wszystko wtedy. Natomiast teraz to już temperatury oszalały koło 10-15 stopni, a wczoraj zauważyłem, że na gałązkach wilczego łyka i są już zielone pączki.
No proszę, a pszczelaszczek pan nie widział, tak jak słuchacze gdzieś tam w okolicach Kazimierza, czyli wawrzynek, wilcze łyko, tak, daje znak, ale takie obrazki to pamiętam. Były takie lata, że...
Wilcze łyko, tak.
Tak, że wawrzynek, wilcze łyko i to nie tylko ten ogrodowy, przydomowy, kiedy to na przykład, nie wiem, w tej otulinie ściany domu jest mu troszeczkę cieplej niż w lesie, ale także ten leśny dawał już pierwsze kwiatuszki, wysuwał te pierwsze pączki właśnie także i w grudniu, więc takie sytuacje jak najbardziej widziałam. No takie dziwne te anomalie, zobaczymy jak to będzie, jak go później co nieco zmrozi, prawda, i śniegiem przysypie.
U nas akurat teraz ten wawrzynek, bo jest na ogrodzie, jest to leśny, przesadzony krzaczek, do połowy jest w grubej otulinie śniegu, bo została akurat tam taka gruda śniegu. Natomiast te 40 centymetrów, które wystają, to już z takimi pączkami, że parę dni i będzie zieloniutko, a może nawet kwiat się pojawić. Także taka jest przyroda niestety, albo stety.
Może właśnie stety i tak jak leśnicy nas tutaj uwrażliwiają, że też nie ma co tak tej naszej ludzkiej, humanitarnej często miary do tej przyrody przykładać, bo ona rządzi się troszeczkę innymi prawami i trochę inaczej trzeba ją po prostu rozumieć, ale przede wszystkim rozumieć. A pan, panie Marianie, uczy nas tego rozumienia właśnie poprzez tę roztoczeńską wrażliwość i za to jesteśmy bardzo, ale to bardzo wdzięczni. Wszystkiego dobrego na nowy rok.
Również wszystkiego dobrego dla pani, dla całej redakcji, dla słuchaczy. No przede wszystkim zdrowia i żebyśmy potrafili się integrować z tą przyrodą, a przez to i z ludźmi, i ze zwierzętami, ptakami i tak dalej, bo ta symbioza bardzo dużo nam daje i myślę, że wtedy trochę jesteśmy bardziej szczęśliwi, bardziej pogodni. A jeżeli będziemy szukali przeciwności w tym wszystkim, to będzie chyba gorzej.
O tak, to są dobre filozoficzne słowa na ten czas. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam także panią Krystynę, która razem z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktor i słuchaczom. To pani redaktor chodzi o szakala.
Tak
on
jest.
On też do nas przywędrował i po prostu się teraz pokazuje. Mama też takie srebrne właśnie futerko. No i z daleka, no to widać, że jest z daleka, to można tak nie odróżnić bardzo, jak ktoś nie zna tych zwierząt. No ale bliżej to już wiadomo, że jak się podejdzie, no ale...
Także tak, to a ten szakal ma taki bardzo piękny, no właśnie sylwestrowy, tak mi się dzisiaj skojarzyło.
Tak, taki złoty ma pas na
przydomek,
taki
na tak, bo nazywa się szakal złocisty.
Tak, złocisty.
Szakal złocisty. No to jest też psowaty, zresztą bardzo ładny psowaty. Ja wiem, że akurat te zwierzęta są pani bardzo bliskie, więc wierzę, że stąd ta wiedza również
także
wypływa.
Także pani redaktor, jak już jestem na antenie, to chciałam prosić właśnie wszystkich ludzi, dobrej woli, żeby te nasze bracia mniejsi, ptaki latające i zwierzęta, koty, mogły wyjść się załatwić, bo rozumiem Sylwester Sylwestrem, do mnie też były Sylwestra, ale po prostu co teraz pani redaktor się dzieje, to już no nie ma na to słów. Nie da się dać psu, kotu, no kot jeszcze w domu, domowy kot, ale te koty, które są na dworze, nasi bracia mniejsi, którzy są tak pożyteczni, walczą szczury, walczą różne rzeczy, czy szczury zaatakują całe miejsca, blokowiska, miasta. A nasze psy biedne nie da się dać psu tabletki na uspokojenie, żeby ileś czasu się nie załatwiało. Także jestem poruszona, po prostu, bo znów te strzały są, nawet ptaki pouciekały, z niektórych miejsc się już pochowały. Także nie wiem, panie redaktor, można się bawić przy wystrzałach niechkowych. Ale no niestety, no mało ludzi na to reaguje. My tak właśnie jednostki, jak reagujemy, to chyba nie damy rady, żeby z tym wszystkim przewalczyć, żeby zmienić tą mentalność ludzi, żeby nie było tego huku. Bo mamy huk już za granicą i widać, jak ludzie się boją, a nie tylko zwierzęta. Także to taka po prostu przykra wypowiedź, no ale po prostu co roku to się powtarza, pani redaktor. Także jestem, a życzę wszystkim nowego roku, wszystkiego dobrego, no i żeby te nasze zwierzęta dalej z nami były. Do końca jeszcze dłużej.
I niech tak właśnie będzie, a my razem z nimi pozdrawiamy także panią Krystynę i dziękuję państwu za te rozważne głosy, ale też takie prawdziwe, odpowiadające generalnie po prostu naszym nastrojom. Wszystkiego dobrego. 801 50 10 22, także lasmałparadio.lublin.pl. Szakal złocisty. Spróbujemy mu się przyjrzeć, bo także występuje i widziany był nie raz i nie dwa w Lasach Włodawskich.
Sierść ma taką po prostu też szaroburą, ale z odcieniem takim złotym po prostu, stąd nazwa szakal złocisty. To jest pośrednio wielkością pomiędzy wilkiem a lisem. To tak jakby był lis na dłuższych łapach, no i ta charakterystyczna właśnie taka sierść złocista, chociaż na zdjęciach czasami wygląda tutaj taka wilcza szarobura, ale jeżeli ktoś widział lisa, wie jak wilk wygląda, no to nie powinien go raczej pomylić, powiem, przy normalnym świetle tego szakala złocistego.
No i wraz ze zmianami klimatu, a także wszystkimi innymi zmianami w przyrodzie, jak pisze pan Wiesław, pojawił się i u nas ten nowy gatunek, szakal złocisty.
Bo też przecież pod Tuczną tutaj, w tych, czy Łomazy, o te okolice, był widoczny szakal złocisty, ale on nie jest gatunkiem inwazyjnym, bo naturalnie po prostu tam, skąd pochodzi, był ochroną. Z tego Bliskiego Wschodu tutaj powolutku się zbliża i w Polsce już notowane były nawet i rodziny z młodymi tego szakala złocistego. To jest naturalna migracja, to co Tadziu mówi właśnie. To jest ten gatunek, to szakal złocisty. A jenot to jest niestety, ale gatunek obcy, ponieważ on z Pępo uciekał i tutaj rozprzestrzenił się na całą Polskę.
I taką oto różnicę i takie oto porównanie pomiędzy szakalem złocistym i jenotem tutaj mamy, a ponieważ tak dużo mówimy o tym, że ciągle jeszcze możemy zaobserwować te wszystkie nasze ptaki, które nas tak bardzo cieszą, to przyjrzyjmy się pewnym gatunkom, które także obserwujemy gdzieś na granicy pola i lasu.
Takie szkowronki tundrowe, które mają elementy żółto-czarne, na głowie. Bardzo, bardzo ciekawe ptaki.
jak to się ładnie nazywa, jak to ładnie można określić to ptactwo, skowronki tundrowe. No bo rzeczywiście z daleka na zimę tutaj do nas, do Polski przyleciały. Kto to taki? 801 50 10 22.
Leśne wędrowanie z Radiem Lublin.
Takie skowronki tundrowe, które mają elementy żółto-czarne na głowie. Bardzo, bardzo ciekawe ptaki.
Rzeczywiście. Latem czarno-żółta maska. W szacie godowej taka maska jasno-żółta. Na czarnym czole widać dwa czubki, czarne wąsy oraz plama na gardle. Ale zimą taki rysunek na głowie prawie zanika. I rzeczywiście ptak ten zamieszkuje przede wszystkim tundrę i strefy alpejskie w górach. Występuje najdalej na północ ze wszystkich skowronków. I stąd też właśnie pan komendant nazywa go takim to skowronkiem tundrowym. Halo, halo, dzień dobry panie Henryku. Halo, o, pana Henryka nie mamy, ale pani Zofia jest razem z nami. Dzień dobry.
Halo.
Dzień dobry pani Zosiu.
O, dzień dobry, bo nie wiedziałam, pani wezwała pana Henryka.
Tak, ale no się rozłączył.
O skowronku akurat, że tak, no wiem, jestem, mieszkam na wsi, ale co ja chciałam powiedzieć? Ja chciałam powiedzieć na temat tych huków. Myśmy mieli, ja nie mówię uchodźcy, ja mówię przybieżeńcy, bo uchodźcom się kojarzy bardzo źle. W sensie takim, że no, atakują ze wszystkich stron. I przyjechały panie z piątką dzieci, było 7 osób, tuż zaraz po wybuchu wojny. I były ćwiczenia, jeden dzień nie wychodzili w ogóle z domu, tak byli zszokowani, były, bo to były dzieci takie 3 do 15 lat. A na drugi dzień, no to dzieci wyszły na dwór, na plac zabaw i były ćwiczenia samolotów z Dęblina, bo tu u nas bardzo często jakoś taki ten teren jest ulubiony, mniej zamieszkany może. Jak te dzieci mogły krzyczeć, jak one mogły płakać, jak one wpadły do mieszkania, nie wiedziały, co się dzieje. Tak samo się dzieje z tymi ptakami. Wczoraj byliśmy w sklepie i mąż mi może by kupił z jedno. A ja mówię, nie, daj lepiej wnuczkom te pieniążki. Będzie problem z kotami, córka ma problem z koniami, nie może odjechać, musi tak samo podawać. Naprawdę nie wiem, co to za moda, ale to jest nagminne, to już pani redaktor, to już trzeci dzień tak trwa, ta kanonada. Wieczorem nie idzie wyjść, te koty włażą nie wiadomo gdzie, no pieska akurat nie mamy. Ale no tak trzeba by troszkę jakoś odwrotnie to wszystko, tak jak pan powiedział, że mamy kanonadę za granicą i lepiej tutaj nie wyglądać. W przyrodzie no to tak jak pani mówi i pan mówił, zawrzynek wilczełyko, u mnie natomiast zakwitł jaśmin nagi. To jest taka roślinka, która ma podobne kwiaty jak forsycja żółte, ale kwitnie tak w podobnym czasie jak zawrzynek wilczełyko. No zakwit, to z stroiszem go obstawiłam. No w tunelu te moje roślinki rosną. To wszystko jest tak, no nie wiem, ja też się nie mogę przestawić. Boli mnie głowa, bo było biało, teraz jest czarno. Te moje oczy tak jakoś to reagują nie tak. No i cóż, no trzeba żyć do przodu, popychać ten wózek, póki się jeszcze, jak to się mówi, żyje. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się. Do lasu nie chodzę. Na pewno narobiło bałaganu, ja zaraz to przeżywam, bo te śniegołomy na pewno, jak się jedzie drogą, nawet to widać, że poniszczone. No tylko jednego się obawiam. Dzisiaj jest dzień czerwca, bo ja piszę te dni,
tak,
że może do nas, do nas może przyjść właśnie ze Stanów Zjednoczonych ta śnieżyca. Nie daj Boże, ale takie mamy, takie, no to męża kolega z pracy zawsze mówi, za 2 tygodnie będzie u nas. I cokolwiek, nie w takiej ilości tego śniegu się sprawdzało, ale się sprawdzało. No tam było strasznie. Oby się nie sprawdziło i nie przyszło, bo walka z tym śniegiem na tunelach, to no i syn się rozchorował. To było straszne. To był taki dziwny śnieg. Przyczepił się jak grzeb do psiego ogona i nie chciał się odczepić. Jeszcze chciałam powiedzieć o takim kotku, którego ma córka i nawet nie wiedziała, że to ten kot tak się nazywa. Kot leśny. No on jest wspaniały, puchaty, ładny. Dostała kocicę, no ale ludzie zniszczyli tam, gdzie mieszka, bo ona chyba na gołębie chodziła. Więc dali jej gipsu, ale kotek się uratował. No i on jest całkiem inny od tych puchatych i przyjeżdża weterynarz do koni i mówi, no pani ma kota leśnego. No jakiego kota leśnego? No kota leśnego. No i szukamy. Tak, jest kot leśny, no jest wspaniały. Tak jak mówicie, ja czytałam książkę kiedyś o szopie.
Prat Shop. No u nas chyba jeszcze ich nie ma. Ale to też jest takie zwierzątko właśnie na zdjęciu było, takie śmieszne trochę. Na łapkach takich, no i pierze.
Pamiętam, że się pani to bardzo podobało i właśnie o tym praniu na łapkach dużo pani opowiadała, ale to dobrze, no, że takie zachowania zwierząt też nam się podobają. Później powracamy w opowieściach. Za te wszystkie opowieści w całym 2022 roku, te wszystkie opowieści przyrodnicze, bardzo serdecznie pani dziękuję, pani Zosiu.
I jeszcze wszystkiego mam dobrego. Jedną sosnę, tylko nie ma mi kto zdjęcia zrobić. Pan opowiadał o sośnie, z której wyrasta dwa. Ja w lesie, w swoim działku mam sosnę, gdzie zrasta się dwie. Tylko, że to dobry aparat trzeba, żeby nie telefon, żeby zobaczyć. Rośnie jedna mniejsza, druga większa i na wysokości 4 metrów złączyły się po prostu i sobie rosną jednym dniem. Tutaj w sadku mam gruszę i dziką czereśnię. No tak sobie ładnie oplatają się nawzajem, jak nie wiem co. No przyroda jest niesamowita i przyroda, no powiedzmy, szanuje się i wie co robi. Natomiast my tak różnie, pani redaktor, pozdrawiam i dekady.
Pozdrawiam. Proszę dbać jak zawsze. A pani Celina napisała lasmałparadio.lublin.pl. Czy to przypadkiem nie chodzi o górniczki? Tak jest, chodzi właśnie o górniczki.
Pola są takie jak otwarte, no nie przestrzenie. I tutaj o takiej porze roku, no i zimą można spotkać przybyszów z bardziej surowego klimatu. Sam tu widziałem na tym terenie Myszołowo-Włochatego, ale też widziałem i górniczki. Takie szkowronki tundrowe, które mają elementy żółto-czarne na głowie. Bardzo, bardzo ciekawe ptaki. Co jakiś czas się widzi. I kiedyś też tu któregoś roku widziałem śnieguły, czyli takie ptaki też wielkości wróbla, ale z bardzo dużą ilością bieli w upierzeniu. I w różnym stadium jest to upierzenie. Niektóre samce to powinny, kolor sam biały i czarny, ale młode i samice są troszeczkę bardziej takie pstrokate, ale to jest bardzo charakterystyczny sposób przemieszczania się stada, tych śniegów po polu, tak jakby one się przelewały po prostu. Biegną po polu czy fruną nad polem, tył dogania przód, wyprzedza przód tego stada i tak na przemian to wygląda. Tak jakby się stado przelewało po prostu tych ptaków. To takie charakterystyczne jest. Otwartej przestrzeni i tych, które zimują w Polsce. Gości z północy, można powiedzieć.
I stąd też między innymi te górniczki zwyczajne, czyli skowronki tundrowe. Bardzo dobrze nam idzie, jak zazwyczaj, jak chyba w każdą sobotę, jeśli chodzi o to poznawanie i edukowanie się nawzajem i ornitologicznie, i przyrodniczo, tak po prostu. I jeśli chodzi o las przede wszystkim. A wiadomo, że końcówka roku to też takie zbieranie plonów z całego roku. I to, co tak w kubeczku nam dzisiaj ładnie pachnie i smakuje, to bardzo dobra herbata, ale herbata też związana z przyrodą.
Mamy tu dwa bardzo charakterystyczne dla takich przesuszonych torfowisk gatunki. Z jednej strony gatunek obcy, a mianowicie mamy przymiotno kanadyjskie, a z drugiej strony mamy gatunek bardzo popularny dawniej jako zioło do tworzenia napoju, swojego rodzaju herbaty. Na wschodzie Europy, między innymi na Polesiu, ale także w Rosji, parzono tak zwany Iwan Czaj.
Czy pamiętają Państwo taki Iwan Czaj? Cóż to za herbata? Herbata prosto z przyrody, z tej poleskiej łąki, po której chodziliśmy sobie między innymi i w lipcu, i w sierpniu, jak dobrze pamiętam, z panem doktorem Jarosławem Krogulcem z Polskiego Towarzystwa Ornitologicznego, ale oczywiście nie tylko o ptakach była mowa, ale również o otaczającej nas przyrodzie i stąd też między innymi udało się skubnąć co nieco właśnie na taką szczególną herbatę. Cóż to takiego pachnącego, smakowitego w kubku zimą? Coś, co jest absolutnym wspomnieniem lata. O to Państwa pytałam, cóż to za herbatka Iwan Czaj. Czy Pani wie, Pani Barbaro, dzień dobry?
No właśnie nie wiem, Pani Magdo. Nie bardzo wiem, jak to się tam nazywa.
Ale zupełnie nie szkodzi, za chwileczkę będziemy również i tę kwestię rozwiązywać.
Ja mam taką propozycję, dzwonię właśnie, bo tak? Mam w związku z życzeniami wszystkiego dobrego w nowym roku. I mam taką propozycję względem tego strzelania. Czy nie można by było na przykład zastąpić, jak to się nazywa, po prostu wirtualnie, bez tych wystawów.
O proszę, to jest pomysł, tak? Tak dużo i często pani, żyliśmy w ostatnich latach w tym świecie wirtualnym.
Ten huk słyszeć, ale widzieć te kolory piękne.
Tak,
te
no
kształty.
Teraz między innymi są takie propozycje laserowych,
właśnie,
wyświetleń,
tak,
żeby też jakoś poświętować, ale nie przeszkadzać i nie szkodzić.
Bo kto miałby wyjść, to by wyszedł, zobaczył i rzeczywiście też się ucieszył, bo to jednak jest tradycja. No ale rzeczywiście zwierzątka nie musiałyby się wtedy bać, prawda?
To prawda. I małe dzieci na przykład również też. Także wszystkiego dobrego dla pani.
Wszystkiego dobrego dla was, dla całego radia i wszystkiego naprawdę dobrego.
Również, oczywiście,
że tak. Do widzenia, pani Magdusiu.
Do usłyszenia. Drodzy państwo, pani Celina pisze, szukałam, znalazłam. Nie piłam, ale to wierzbówka kiprzyca. Spróbuję. Wierzbówka kiprzyca, napisała też pani Agnieszka. Rzeczywiście Iwan Czaj to herbatka z wierzbówki kiprzycy. Kupuje i pije. Jest smaczna i zdrowa i ma śliczne liliowe kwiaty. Tak rzeczywiście jest.
Bazujący na wierzbówce. I w tej chwili tutaj wierzbówka na torfowisku intensywnie kwitnie. Jej liście nadają się do parzenia dość aromatycznej herbatki, właśnie tego Iwan Czaju, który przez pewien czas nawet był popularniejszy niż herbata przywożona z Indii czy z Chin. Później wraz z rozwojem kompanii, które handlowały herbatą zamorską czy z azjatycką, Iwan Czaj stracił na znaczeniu i w tej chwili jest tylko taką herbatką niszową.
Pojawia nam się woda.
Właśnie, to jest woda, która została tu zatrzymywana przez zastawkę zbudowaną przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przed chwilą przywitała nas żaba, jeden z gatunków, który występuje tutaj.
I oczywiście, drodzy państwo, jak pójdziemy gdzieś tam w las, a także gdzieś, gdzie właśnie ta woda się pojawia z naukowcem, no to na każde pytanie mamy naukową odpowiedź. A jeszcze pani Małgorzata pisze, o tak, Iwan Czaj znamy i pijemy. Herbata z wierzbówki na przeziębienie pomaga, przeciwzapalnie i na odporność. A ta żaba przy tej wierzbówce kiprzycy?
Jest to żaba wodna, rana esculenta, jeden z trzech gatunków, żab zielonych, które tutaj występują na Krowim Bagnie. Poza tym mamy jeszcze żabę śmieszkę i żabę zwinkę.
I oczywiście już z tymi wszystkimi żabkami spotkamy się w nowym 2023 roku i z doktorem Jarosławem Krogulcem z Polskiego Towarzystwa Ornitologicznego jak najbardziej też. Również najlepiej, tak jak państwo słyszą, w terenie, bo wtedy tak wiele ciekawych rzeczy możemy sobie zaserwować nawzajem. A tak wiele także dzisiaj życzeń państwo przekazywali, więc pozwolą państwo, że jeszcze życzenia od leśnika do leśników, od pana leśniczego. Od leśniczego leśnictwa Romanów, teren nadleśnictwa Włodawa, leśniczy Tadeusz Będziuk.
No życzyłbym leśnikom przede wszystkim zdrowia, jakiejś takiej cierpliwości, wytrwałości w tych trudnych czasach. Pracujemy, mamy pasję, mamy zamiłowanie, lubimy ten las, wszystko zrobimy, żeby w nim było jak najlepiej. Dopilnujemy każdej sytuacji pożarowej, szkodnictwa leśnego i tak dalej. No każdy pracuje też po to, żeby przeżyć. To życzę im zdrowia, pieniędzy, zadowolenia z tej pracy. Także i życzyłbym, żebyśmy doczekali tych lepszych czasów. Także takie czasy, jakie mamy, takie mamy. Narzekać nie możemy, bo się trzymamy, zwłaszcza dopóki jeszcze to zdrowie dopisuje. O, i tutaj jak na wschodnie warunki, to zarabiamy nie najgorzej. Może nie najlepiej, ale nie najgorzej. Powinniśmy być zadowoleni z tego wszystkiego. No i chyba jesteśmy. Także zadowolenia również życzę wszystkim leśnikom, ich rodzinom i wszystkim również radiosłuchaczom, żeby No przyszły te normalne czasy w końcu, po tych covidach, po tych różnych sprawach, żeby tak, żeby z lasu korzystali jak najczęściej, oczywiście rozważnie i zgodnie ze wszystkimi zaleceniami. I żeby te ich spacery, te ich grzybobrania, to przynosiły im dużo satysfakcji, no i korzyści, bo póki co ten grzybek, o zaraz się przekonamy, że do wszystkiego zastosowanie ma i potrzebny bardzo jest w kuchni, bo to jest taka przyprawa, jakich niewiele. I niczym się go nie da zastąpić. Nawet tą najbardziej, najładniej uhodowaną pieczarką. Nie da się zastąpić porządnego podgrzybka czy prawdziwka. Dasz bór, wszystkiego dobrego. Ja jestem leśniczy Leśnictwa Romanów. Nazywam się Tadeusz Będziuk. No i tu pracuję już 37 lat pełnych w tym Romanowie, o tak powiem.
I oczywiście kolejnych wyjątkowych lat w lesie dla pana, panie leśniczy, i dla wszystkich innych, którzy także pomagają nam współtworzyć tę audycję Dasz Bór na nowy 2023 rok. Magdalena Lipiec-Jaremek i Piotr Wierzchoń, do usłyszenia.
Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.